Dzieje apostolskie opowiadają o tym, że efekt przemowy Piotra był taki, że Żydzi, słuchając Piotra, byli wstrząśnięci. Dlaczego? Bo nikt nigdy do nich nie przemawiał tak prawdziwie. A w tamtym świecie, kto zna historię starożytną, to wie, że tak było. Niewielu było autentycznych ludzi takich, którzy chcieli być prawdziwi. To był jednak świat hipokrytów. Teatr próżności i prestiżu. I to począwszy od Rzymu przez Ateny aż do Jerozolimy. Jezus bardzo często mówił o kwasie nawet faryzeuszy, a to byli ludzie dość solidnie zabierający się za swoje sumienie. O udawaniu, o zakłamaniu tamtego pokolenia. I Piotr mówi, ratujcie się z tego przewrotnego pokolenia. Przewrotność to jest perwersja. Był Piotr prawdziwy, ponieważ dopuścił do siebie prawdziwe uczucia i nawiedził go Duch Prawdy, Duch Święty. Co się wtedy stało? Tekst mówi w tak następujący sposób, gdybym go dosłownie chciał przetłumaczyć bardziej niż tak eufemistycznie. Usłyszawszy to, Żydzi przykuli sobie serce. Powiedzieli do Piotra i pozostałych wysłanników, co mamy uczynić, mężowie bracia. Piotr zaś do nich, zmieńcie myślenie. Zwróćcie na to uwagę, przekuli sobie serce. Czym? Szydłem sobie przekuli, igłą. Nie, przejęciem się, myślą, uczuciem. Przekuć sobie serce. Oczywiście chodzi o lęk, o przejęcie się, przerażenie. To jest taki może idiom, ale ma to związek z innym miejscem biblijnym, jak sądzę, mistyczny. Otóż gdy Jezus umierał na krzyżu, legioniści też przekuli Jego serce włócznią. I co ciekawe, w greckim tekście jest to samo słowo. Nysso. Słowo to wskazuje, że Żydzi nie tylko się przerazili, ale przekuwając sobie serce, oni przyjęli odpowiedzialność za przebicie serca Jezusa i że to jest właściwie dopiero prawdziwa pokuta. Kiedy człowiek poczuje w swoim sercu to, co uczynił w sercu Bożemu. Czy kogoś, czy mnie stać na to, żebym dzisiaj po skończeniu mszy świętej poszedł do swojej ciemnej celi i przekuł sobie serce? Kiedy mnie już nikt nie będzie widział, tylko Bóg. Rozpalona nienawiścią na pewno była ta włócznia, która wypaliła znamie miłosierdzia na sercu Jezusa. I rozpalone też muszą być jak pęd stalowy do czerwoności nasze uczucia, gdy żałujemy swoich czynów. Poczuli winę, wstyd, złość, lęk, ból, smutek, skruchę. To są bardzo trudne uczucia. Ale kiedy człowiek przyjmuje trudne nawet uczucia, bo to są jego uczucia, to są prawdziwe uczucia, to Duch Święty nie ma żadnych przeszkód, żeby stąpił na nas. I to jest dopiero taki conditio sine qua non zesłania Ducha Świętego. Warunek, bez którego Duch Święty nie przychodzi do człowieka, to jest skrucha. Dopiero później jest uwielbienie. Dlatego na nich też osiadł Duch Święty, na tych ludzi. Bóg kocha prawdę i wynagradza ją wspaniałomyślnie. Tych, którzy decydują się na nią, by w niej żyć. Z jak usilnym uczuciem oddajesz się grzechom, z tak usilnymi uczuciami ich żałuj. Wtedy twoja pokuta przyniesie efekt. Czy więc dziś, w obliczu Pana, bo przecież rozważamy Słowo Boże, a jak wiecie, Biblia nie jest tylko księgą, tylko jest osobą. Kiedy poświęcamy czas na rozważanie Słowa Bożego, to Chrystus się przechadza pośród nas. I każdemu z nas patrzy w twarz. Czy więc mając świadomość tych słów i słysząc ich przemawianie do twojego sumienia, czy chcesz dzisiaj prawdziwie określić siebie, swoje czyny i myśli tego, czego się dopuściłeś, choćby w ostatnim roku? Bo może powiesz, od ostatniego tygodnia jestem niewinny jak aniołek. Ale może pół roku temu byłeś brudniejszy niż Noe czy Ham. I być może też trzeba przypomnieć sobie te grzechy, które już są przebaczone. Bo to jest ten czas, to jest wielki tydzień. I nie myśl sobie, że jak postawisz sobie granice, które Bóg ci pokazuje, to staniesz się ograniczony. Tylko, że dzięki tym granicom przykazom odzyskasz zdefiniowanie siebie, określenie siebie. Inaczej mówiąc, znowu staniesz się sobą, odzyskasz tożsamość, a przez przyjęcie prawdziwych uczuć, nawet najtrudniejszych, przez opamiętanie, Duch Święty nie ma żadnych problemów, żeby wstąpił do ciebie. Co jest pierwsze jednak w pokucie? Trzeba być posłusznym pierwszemu z apostołów, który miał pierwszą audiencję i właśnie to powiedział w pierwszych słowach do pierwszego kościoła. Co? Apokalipsa mówi tak: ale mam przeciw Tobie to, że odstąpiłeś od swojej pierwszej miłości. Pamiętaj więc, skąd spadłeś i nawróć się. I pierwsze czyny podejmij. Pierwsze czyny, nie pierwsze nawet myśli czy medytacje, tylko pierwsze czyny podejmij. Jeśli zaś nie, przyjdę do Ciebie i ruszę świecznik Twój z jego miejsca, jeśli się nie nawrócisz. Ale masz tę zaletę, że nienawidzisz czynów Nikolaitów, których to czynów i ja nienawidzę. Zaraz to wytłumaczę. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do kościołów. Zwycięzcy dam spożyć owoc z drzewa życia. I już nie z drzewa poznania dobrego i złego. Które z raju Boga. Aniołowi kościoła w Smyrnie napisz. To mówi pierwszy i ostatni, który był martwy, najpierw martwy, a ożył. W tekście jest wiele razy powtórzone słowo pierwsze, pierwotna miłość, pierwsza miłość, pierwsze czyny. To mówi pierwszy i ostatni, ale gdzieś tu się pojawia również takie dziwne słowo, które może nas dezorientować, Nikolaici. Cóż to, zwolennicy świętego Mikołaja czy coś takiego? Nikolaici byli gnostykami, prawdopodobnie pochodzili, tak niektórzy twierdzą, od swojego założyciela Mikołaja z Antiochii, który był diakonem i być może, nie jest to pewne, był tym diakonem, jednym z siedmiu, których powołali apostołowie, święci mężowie. I ktoś powiedział, jak taki człowiek, który otrzymał Ducha Świętego, był w hierarchii, nagle staje się herezjarchą i sprowadza jakiś tłum ludzi w jakąś sektę, w jakieś nie wiadomo co. Ano tak może być, że ktoś zaczął w duchu, skończył w ciele. Przyjął ducha, ale skończył gorzej niż w bagnie. Ta sekta Nikolaitów, sekta gnostycka, uważała, że świat widzialny nie został stworzony przez Boga, tylko przez demiurga, złego demiurga. I cechowała ich pogarda dla ciała. Ale co się ukrywa za pogardą do ciała? Efektem pogardy do ciała jest rozwiązłość seksualna. I rzeczywiście oni w ogóle tutaj nie mieli żadnych granic. Niby tacy uduchowieni, ale jeśli chodzi o sprawy seksualne, to zupełnie już się nie liczy z tym. Nie zdrygali się też przed jedzeniem mięsa poświęconego bożkom, bóstwom pogańskim. I zobaczcie, najpierw zaczęli w duchu, później pogrążyli się w ciele. A w powyższym tekście raz po raz brzmi słowo pierwsze. Co jest pierwsze? To mówi pierwszy i ostatni. Pierwszy to jest ten, który jest alfa. To ten, który najpierw umarł. I tak jest napisane. To mówi pierwszy i ostatni, który był martwy, najpierw martwy, a później ożył. O co chodzi? To jest sugestia taka zawarta. Bo widzicie, pierwszą rzeczą w porządku naturalnym to jest urodzić się, a później umrzeć. A w porządku duchowym jest odwrotnie. Najpierw trzeba umrzeć, żeby się urodzić. Najpierw musi umrzeć stary człowiek, musi umrzeć grzech. Muszę ja umrzeć, moje ja musi umrzeć, to dopiero wtedy rodzi się duch. Z Nikolaitami było odwrotnie, ale z nami może być całkiem dobrze, mamy szansę. Bo od tego jest ten wielki tydzień. Nie musimy go przeżyć tradycyjnie, możemy go przeżyć prawdziwie. Tradycyjnie nie zawsze znaczy prawdziwie. Jeśli chcesz wiedzieć, czy masz życie duchowe, to zobacz, czy umarł twój grzech. Czy ty jesteś umarły dla swojego grzechu i on już cię w ogóle nie podbudza, nie podnieca, nie ekscytuje, nie interesuje cię to. Po prostu nie robi to na tobie wrażenia. Kryterium takiego powrotu przez śmierć grzechowi jest jednak zawsze nawrócenie, pokuta. Pokuta to nie jest oglądanie się za siebie, tylko zawrócenie z drogi i już nie oglądanie się. Śmierć dla tamtego grzechu. Teraz sobie przypomnieć, co w tym roku było twoim najczęstszym grzechem. A może nawet dwoma czy trzema najczęstszymi grzechami, przy których ożywiałeś się albo ożywiałeś się. I teraz pomyśl sobie, czy teraz na progu Wielkiego Tygodnia ten grzech umarł? I kiedy wspominasz sobie ten grzech, najczęściej popełniony mówisz, to już mnie nie rusza. Czy to jest prawda, że ci to nie rusza? Czy ukatrupiłeś swój grzech, czy ten grzech czeka, kiedy cię ukatrupić? Podobnie jak każdy grzech zaczyna się od nieposłuszeństwa, a nieposłuszeństwo zawsze zaczyna się od niesłuchania, czyli lekceważenia słów Boga, tak prawdziwe nawrócenie, taka teshuwa biblijna, zaczyna się najpierw od wsłuchania się w głos Boga. I dlatego poświęcamy mnóstwo czasu na to, choćby tego wieczoru. To jest dobry czyn, to jest pierwszy czyn pokuty, pierwszy z pierwszych. to najpierw posłuchać. Dopuścić Jezusa do swojego sumienia. Żeby On sobie tam porozmawiał z tym naszym sumieniem. I dzisiaj to czynimy. Ale my nie możemy być tylko obserwatorami, kibicami, tylko musimy wejść w dialog. Tu nie da się być wiernym obserwatorem. Tu albo wchodzisz w nawrócenie, albo się już przewracasz. Istnieją ludzie, których łudzi ich uporządkowane życie religijne, spełnianie obowiązków religii, zupełnie jak Noego. Wszedł na jakiś etap, no to teraz sobie popijmy. I łobudu, poszło wszystko w taki sposób, że już się nie pozbierał. I są wśród nich zarówno świeccy, jak i duchowni. Są przekonani, że wystarczy, że się wierzy w Boga, że się chodzi do kościoła, że się zrobiło jakiś czyn pokuty w Wielkim Tygodniu. Ja myślę, że najbardziej niebezpiecznym dniem dla nas to nie będzie Wielki Piątek, tylko wiecie co? Wieczór w zmartwychwstanie. Kiedy już przyjdziemy z kościoła, kiedy już rozbierzemy się, kiedy już powiemy sobie, teraz możemy się rozluzować, no i właśnie wtedy Noe i tak dalej. Nie daj Boże, żebyśmy mieli takich synów jak Chamy, nie? Bo wtedy to jeszcze będzie gorzej. Tylko człowiek sprawdza się dopiero wtedy, kiedy przychodzi do niego pokusa, a nie wtedy, kiedy dokonał czynów religijnych. A pokusa nigdy nie przychodzi do ciebie w takich megalitycznych rozmiarach. Ona zawsze jest maleńka, niewinna, drobniutka, łasi się jak kot przy nogach, aż trudno jej nie pogłaskać. I jeśli pokusa ciebie z namiętnością porywa i ty ze smakiem i z żarliwą gorliwością oddajesz się jej zachciankom, tak jakbyś się modlił przed Bogiem, to nie umarł twój grzech. I byłeś w duchu, ale skończyłeś w ciele. A powinno być odwrotnie. Biblia mówi tak, że my wszyscy zgrzeszyliśmy i wszyscy jesteśmy pozbawieni chwały Bożej. Może wśród nas, bracia i siostry, są ludzie, którzy myślą sobie tak. Nie wiem, z czego się spowiadać. To biada ci, jeśli nie wiesz. Bo to nie znaczy, że nie masz grzechów. Tylko nie wiesz. Nie widzisz ich. To nie znaczy, że z tobą jest dobrze. Bo sprawiedliwy 7 razy na dzień upada i wstaje. Sprawiedliwy to jest święty.